Dzień dobry. I nasz gość Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia.
Dzień dobry, witam państwa.
Powyborczy kurz powoli opada. Pan był zaskoczony w jakimś elemencie wyborczych rozstrzygnięć?
Czy z pewnością te przetasowania, które pojawiły się po oficjalnych wynikach, czyli obniżenie wyniku tutaj partii Roberta Biedronia oraz niewejście Konfederacji do Europarlamentu, a tym samym przepływ mandatów do Zjednoczonej Prawicy, taką mamy ordynację. I to mnie akurat osobiście bardzo cieszy.
No co zdecydowało o zwycięstwie kandydatów z listy Zjednoczonej Prawicy?
Czy ja mówię, że myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba podsumować te 3 lata pracy rządu i tego, że Zjednoczona Prawica jest tak naprawdę bardzo szeroką koalicją, która od tak naprawdę 20 lat, ponad 20 lat, jako jedyna realizuje to, co deklaruje. Oczywiście ja osobiście, jako ten reprezentant wolnego rynku, bym bardziej wskazywał pewne elementy, które można by było bardziej rynkowo realizować, ale tutaj została przywrócona godność Polakom i Polacy to docenili. Widać w ogóle też, że tymi eurowyborami Polska zaczęła bardziej żyć. Frekwencja tak naprawdę nam to pokazała, no 100% wyższa w stosunku do poprzednich wyborów i myślę, że to też było czynnikiem decydującym.
Prawo i Sprawiedliwość ponoć mówiło więcej o Polsce i właśnie wewnętrznych sprawach dotyczących mieszkańców, a z kolei Koalicja Europejska o Polsce w Unii. To jest to, co zadecydowało o zwycięstwie i Zjednoczonej
Prawicy. Myślę, że tutaj, panie redaktorze, się nie zgodzę. Dlatego, że Koalicja Europejska mówiła o Unii w Polsce, a my mówiliśmy o Polsce w Unii. I to jest ta różnica. Dlatego też tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, kto buduje podmiotowość Polski w danej organizacji, w której chcemy uczestniczyć, w tym wypadku w Unii Europejskiej. I Zjednoczona Prawica od początku mówiła o Polsce, która ma być sercem Europy, o Polsce, która ma być niezależna, jeżeli chodzi o kwestie na przykład legislacyjne, o Polsce, która tak naprawdę chce tej wymiany gospodarczej, przepływu kapitału, przepływu ludzi. To są tak naprawdę traktaty dotyczące strefy Schengen i tak dalej. A Koalicja Europejska, nie mając żadnego programu też wewnętrznego dla Polski, nie pokazywała, jak my chcemy się utożsamiać z tą Unią Europejską, jak uczestniczyć w tym przedsięwzięciu wielkim, ponieważ to jest wielkie przedsięwzięcie, dające chociażby bezpieczeństwo, bo ekonomia i z założenia Unia Europejska jeszcze jako Unia Węgla i Stali właśnie poprzez ten czynnik ekonomiczny miała zbudować w Europie bezpieczeństwo i to mamy od wielu lat.
Przegrani mówią tak, kto ma pieniądze, ten może dyktować warunki i kupować głosy wyborcze. Słyszał pan taką narrację?
To jest dla mnie z perspektywy osoby zajmującej się marketingiem oczywiste, że jak ktoś ma budżet, to tak może robić, ale z tego co pamiętam, to obydwie partie, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość tutaj, po poprzednich wyborach mają bardzo zbliżone subwencje, więc jeżeli ktoś umie wykorzystać te środki do tego, aby przekazać swój program, to myślę, że wtedy wygrywa, ale myślę, że po czynach można poznać tak naprawdę dobrą ofertę wyborczą i dlatego wyborcy wybrali ofertę Zjednoczonej Prawicy.
To może ja uściśle, kupowanie wyborcy to były ponoć te pieniądze, które dostali między innymi emeryci oraz wszyscy, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko.
Ja myślę, że to nie jest kupowanie wyborców, tylko tak naprawdę w demokracji działa to w następujący sposób. Wyborcy, czyli naród, oczekują pewnych działań. Jest partia, która deklaratywnie powiedziała, że zrealizuje społeczne programy ponad 3 lata temu. Mamy teraz kalendarz wyborczy. Zrealizowała te programy. Platforma Obywatelska, ja osobiście się dałem zrobić kiedyś na 3x15, jest po prostu partią, która nie zrealizowała swoich deklaracji wyborczych. Jakie one by nie były. Tutaj jest różnica taka, że psioczy się na te społeczne programy, a z drugiej strony, gdy się zapyta polityków Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej jako szerokiej koalicji, to nie wycofują się z tych programów jak 500+, jak na przykład dodatkowe środki dla emerytów, czy na przykład inne programy społeczne. Więc tutaj mamy troszeczkę taki dysonans, taką dulszczyznę trochę. Z jednej strony pokazujemy się tak, że my tych społecznych programów nie akceptujemy.
Ale jest jeszcze jedna narracja powyborcza. Mianowicie, że na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość głosowali słabo wykształceni, mało zarabiający, niezaradni albo niepłacący podatków. Pana to obraża, bulwersuje, dziwi?
czy przede wszystkim bulwersuje, dlatego że każda osoba, która jest w gospodarce, czy to na przykład niepracujące mamy otrzymujące te 500+, bo też w ich stronę taki pogardliwy przekaz właśnie był narrowany przez no, polityków rzeczywiście tutaj, szeroko mówiąc, Koalicji Obywatelskiej, to jest bardzo oburzające, dlatego że każda z tych osób wnosi coś do gospodarki, a przede wszystkim mówimy tutaj na przykład, jeżeli chodzi o mamy, no to mamy dzieci i to jest przyszłość narodu i te osoby chodzą, kupują, płacą pośrednie podatki. Ja myślę, że jeżeli ktoś nie ma wiedzy na temat tego, jakiego rodzaju podatki mamy w państwie, jest ich setka i podatków pośrednich całe mnóstwo, no to później takie głupoty wygaduje. Ja bym chciał tylko jedną rzecz, aby w końcu opozycja, bo ona jest niezwykle potrzebna, skupiła się na tym, żeby zbudować jakiś merytoryczny program i pokazać alternatywę. Bo z tej alternatywy zarówno, ja myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński, ale też premier Jarosław Gowin, z którym ja współpracuję w porozumieniu Jarosława Gowina, wyciągniemy jak najwięcej dobrych pomysłów i może się uda w pewnych kwestiach pójść jednomyślnie. I taką ustawę mieliśmy tutaj, panie redaktorze, właśnie przez premiera Gowina zaproponowaną, gdzie cały parlament ją poparł. I są takie punkty styku. Może skupmy się na tym tak naprawdę, zamiast wojować, bo mam wrażenie, że tutaj nie ma po drugiej stronie żadnego merytorycznego programu i przekazu.
Czy w pana ocenie wybory do Parlamentu Europejskiego są już teraz wyznacznikiem nastrojów wyborczych na ponad 4 miesiące przed krajowymi wyborami parlamentarnymi?
Oczywiście, że tak. Tak naprawdę to był jeden ze sprawdzianów, ale to nie znaczy, że nie trzeba pracować i myślę, że teraz w ogóle będą kwestie dotyczące bardzo wewnętrznych, mocno wewnętrznie jakby dotyczących Polaków spraw, bezpośrednio tutaj a propos legislacji polskiej. Jest wiele spraw, które trzeba jeszcze przeprowadzić i Zjednoczona Prawica na pewno w tej chwili, tak jak też Jarosław Gowin zapowiadał na jednej z konwencji, będzie otwierać się na średnią klasę. Jeżeli ktoś chce wolności, wolnego rynku więcej w Polsce, to rzeczywiście tutaj nie ma drogi innej niż dołączyć do takiej frakcji jak Porozumienie Jarosława Gowina. Ja tu wszystkich wolnościowców do tego namawiam, bo no moje serce bije po tej stronie i cały czas będę lobbował za tym, żeby jak najwięcej tych wolnorynkowych, wolnościowych rozwiązań wprowadzać. Co nie zmienia faktu, że też trzeba być dojrzałym i rozumieć to, że dzisiaj w dzisiejszym świecie kapitał w rękach tak naprawdę jednostek powoduje to, że jak pewnych regulacji nie będziemy mieli, to te jednostki, które są na dole, my tutaj kowalscy, każdy z nas, panie redaktorze, no będzie obrywał po kostkę.
W jakiej jest pan grupie? Tych, którzy uważają, że odejście z rządu minister Elżbiety Rafalskiej będzie ze szkodą dla Lubuskiego, czy wręcz przeciwnie, że przełożenie na wpływy w rządzie pozostaną niezmienione, a zyska region?
Panie redaktorze, i tak dobrze, że pan redaktor wywołał, bo miałem osobiście na koniec pogratulować. Przede wszystkim gratuluję pani minister Rafalskiej mandatu. Znaczy na pewno będzie to szkoda dla resortu, którym kierowała pani Rafalska, dla regionu. Ja myślę, że tutaj pani minister Rafalska nie będzie miała najmniejszego problemu, aby dla regionu robić dalej dużo. Jest osobą w polityce na tyle mocno już umocowaną, że będzie miała wpływ na no, gdzieś tam przełożenie działania, funkcjonowania rządu, ale też mam nadzieję, liczę i wiem i wierzę, bo jest to niezwykle osoba, która po prostu się angażuje w każdy projekt i realizuje to, co deklaruje. Więc w tym Parlamencie Europejskim, panie redaktorze, liczę na to, że dla regionu, ale przede wszystkim dla całej Polski zrealizuje te postulaty, które Zjednoczona Prawica przedstawiała w swoim programie i wiem, że będzie jednym z najlepszych eurodeputowanych.
A potraktujmy to jeszcze w skali makro, wizerunkowo. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica straci? No przecież rząd opuści kilku dotychczasowych ministrów.
Nie, mamy świetnych specjalistów dookoła, wykształconych, którzy właśnie u boku na przykład pani minister pracowali. Ja myślę, że tutaj premier Morawiecki w najbliższych dniach przedstawi skład po rekonstrukcji, po wyborach i będzie to skład dalej silny i dalej też wspierany przez tych eurodeputowanych. Nic nie stoi na przeszkodzie przy dzisiejszej łączności, przy dzisiejszych możliwościach technicznych, aby taki nowy minister zadzwonił do pani Elżbiety Rafalskiej, a ja w to wierzę, że pani Elżbieta Rafalska nie zapomni o Polakach, nie zapomni o seniorach, nie zapomni o dzieciach polskich i w sercu mając to wszystko przez lata dalej będzie ciężko pracowała dla Polski, bo to jest osoba, która pełni służbę. Nie traktuje tego jak pracy.
A w pana ocenie rekonstrukcja dotknie tylko resortów, w których ministrowie będą europosłami, czy przy okazji będzie to głębsza rekonstrukcja?
Tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć, mimo że jakieś rozmowy też u nas jako koalicjanta były na ten temat i będą. To pozostaje w gestii tutaj pana premiera Morawieckiego i ja myślę, że on o tym zdecyduje.
Już trochę więcej wiemy, bo wczoraj premier spotkał się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Dudą i rozmawiali właśnie o zmianach w rządzie i wiemy, że rekonstrukcja będzie dość szeroka. Tyle powiedział minister.
Pan redaktor to powiedział, ja tylko mogę się uśmiechnąć, tego nie widać, bo nie jesteśmy na wizji, ale rzeczywiście będzie to dość mocna rekonstrukcja, ale to wszystko pozostaje w rękach pana premiera.
Uśmiechający się Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, był naszym porannym gościem.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam też wszystkich w regionie, ale nie tylko, wszystkich słuchaczy z Polski i zapraszam do współpracy wszystkich wolnościowców.